Drodzy, przejdźmy do Bożego Słowa. Dzisiaj chciałbym rozpocząć w nietypowy sposób. Chciałbym przeczytać pewnego SMS-a, którego otrzymałem w tym tygodniu. Oto treść. Proszę o modlitwę. Nie chce mi się żyć. Nic dla mnie nie ma sensu. Nie zależy mi na sobie, ani na moim życiu. Chciałbym, żeby to wszystko się skończyło. Dramatyczny SMS, przyznacie sami. Od czasu do czasu właśnie otrzymuję takie SMS-y. Może z racji tego, że prowadzę służbę w klubie Filadelfia, ale ten SMS stał się też taką przyczynką do tego, aby dzisiaj usłużyć, myślę, na ważny temat, jakim jest depresja. Według statystyk 6% populacji na Ziemi przeżywa w tej chwili depresję. Kiedy zacząłem grzebać trochę głębiej, okazuje się, że młodzież w przedziale od 12 do 15 lat to już jest 20%. I stawiam pytanie, czy człowiek mający relacje z Bogiem może popaść w depresję? Wiecie, są różne podejścia do tego tematu. Niektórzy uważają, że nie. Niektórzy nawet twierdzą, że jeśli masz depresję, to się jeszcze nie narodziłeś na nowo, nie nawróciłeś tak naprawdę. Myślę, że warto jest mieć jasną odpowiedź na ten temat. Ale zanim przejdziemy do Bożego Słowa, zadajmy sobie, czy postawmy sobie pytanie, czym jest depresja. Bo tutaj mogą być również różne odpowiedzi. I drodzy, nie jestem jakimś fachowcem w tej dziedzinie. To prawda, że już trzeci sezon prowadzimy klub dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Również tam są ludzie z depresją. I gdzieś poprzez różne doświadczenia, też trochę czytałem, również dużo rozmawiamy w gronie tych, którzy prowadzą. Pewnie nie wiecie, ale Małgosia, stary pan, jest psychologiem. I również uczestniczy w tym, oczywiście nie prowadzimy zajęć terapeutycznych z psychologii, ale rozmawiamy sporo na ten temat, uczymy się. Drodzy, depresja przede wszystkim jest chorobą myślenia. Tak to można najprościej zdefiniować. Kiedyś usłyszałem takie bardzo, myślę, adekwatne porównanie. Osoba chora na depresję można, czy osobę chorą na depresję można przyrównać do chorej osoby na płuca. Choć wokół ma mnóstwo powietrza, tlenu potrzebnego do oddychania, dusi się i nie potrafi głęboko zaczerpnąć powietrza. Myślę, że wielu z nas mieliśmy problemy z płucami, typu, że nie wiem, zapalenie płuc czy jakieś inne choroby i wtedy wiemy, jak trudno się oddycha. Człowiek nie może w pełni nabrać powietrza. I ktoś powiedział tak, podobnie człowiek chory na depresję. Pomimo faktu, że wokół niego jest mnóstwo okazji, aby czuć radość i zadowolenie, nie potrafi zaczerpnąć z tych zdarzeń przyjemności. Nie potrafi zaczerpnąć radości. Człowiek w depresji jest jakby ślepy na radość i szczęście i nie widzi ich, a jeśli już je dostrzeże, nie potrafi się nimi cieszyć. Tutaj hasła typu przestań wymyślać problemy, weź się w garść, nie skutkują, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pogrążają osobę, która ma depresję. Musimy sobie też kilka rzeczy powiedzieć na temat depresji. Myślenie depresyjne to stany lękowe. Ludzie, którzy są w depresji, najczęściej mają jakieś lęki. Czegoś się obawiają, czegoś się lękają. Po drugie, mają pesymistyczną ocenę własnej osoby i również mają pesymistyczną ocenę tego, co przeżyli, tego, co już przeżyli, czyli przeszłości, tego, co przeżywają i również mają pesymistyczne nastawienie wobec tego, co będzie. Zaniżona samoocena, jak przed chwileczką powiedziałem. Poczucia bycia bezwartościowym, niepotrzebnym. Kolejne to urojenia depresyjne, fałszywe sądy, w których prawdziwość dana osoba wierzy, pomimo prób skonfrontowania go z rzeczywistością. Ta osoba po prostu wierzy w to, co sama myśli. Możesz podsuwać jej argumenty, przedstawiać jej dowody. Ja tak czuję. Narastające poczucie utraty sensu życia, poczucie beznadziejności, myśli o śmierci. Może to być pragnienie śmierci drogą naturalną. Chciałbym usnąć i więcej się nie obudzić. To, co przed chwileczką czytałem w SMS-ie. Nie chciałbym już żyć. Proszę Boga o śmierć, czy proszą Boga o śmierć, aż niektórzy dochodzą do myśli samobójczych. Drodzy, przyczyny depresji mogą być różne. Można w zasadzie podzielić na trzy takie kategorie. Mogą być przyczyny fizjologiczne. Mogą też być przyczyny wynikające z depresyjnego myślenia, które wynika z okoliczności. Oraz depresja może mieć swoje źródło również w opresji demonicznej. Takie trzy źródła możemy określić. Dzisiaj chciałbym zająć się tym środkowym, czyli naszym myśleniem. Depresja wynikająca z naszego myślenia. I drodzy, dzisiaj chciałbym posłużyć się pewną historią, bo ktoś może powiedzieć, hola, hola, przepraszam pastorze, ale w Biblii nie ma ani jednego słowa o depresji. To prawda. Tak samo jak nie ma ani jednego słowa o nowotworze złośliwym. Nie ma. Ale czy jeśli Biblia nie mówi o nowotworze złośliwym, to nie doświadczamy chorób? Doświadczamy. Jeśli Biblia nie mówi o depresji, to jej nie ma? Jest. I wiecie, być może nie używano wtedy takich określeń naukowych, ale chciałbym przedstawić pewną historię człowieka, który był w depresji. I to wynika jednoznacznie i za chwileczkę to zobaczymy. A oczywiście mam na myśli Eliasza, proroka starotestamentowego Eliasza. Historia Eliasza to 9 wiek przed Chrystusem, czyli cofamy się 3000 lat do tyłu. Jest to szczególny czas. Można powiedzieć, Izraelici schodzą z górki. Czasy Salomona, tego bogactwa, przepychu, dobrobytu, pokoju przeminęły. Naród izraelski jest podzielony, państwo północne i południowe. Zaczyna się walka, podziały, odstępstwo od Boga. Zaczynają się złe czasy dla Izraela. I w tym wszystkim pojawia się Eliasz. W tamtych czasach, w czasach Eliasza, królem był Achab. Myślę, że niektórzy znacie historię Achaba. I miał żonę Izabel, Jezebel, różnie się to tłumaczy na polskie. Ja używam Jezebel. Była córką króla Sydonu. Była to szczególna osoba. Miała, czy prawdopodobnie wychodząc za mąż za Achaba, miała w sercu taką szczególną misję do wykonania w Izraelu. Otóż miała za cel, aby w całym Izraelu wszyscy Izraelczycy przyjęli kult Baala. Ona była taką mocną, głęboką propagatorką tego kultu. I cóż, można powiedzieć, że prawie jej się udało, bo kiedy czytamy z uwagą Boże Słowo, możemy przeczytać, że Bóg mówi, 7000 zostawiłem sobie mężów, którzy nie ugięli się przed Baalem i ich usta nie całowały go. 7000 mężów spośród całego Izraela. A więc ta misja, można powiedzieć, dosyć się powiodła. O co chodzi z tym Baalem? Co to za bóstwo, bożek? Drodzy, to też bardzo ciekawa sprawa. Baal to jest Bóg deszczu i burzy. On oczywiście w trakcie historii rozwijał się tak jak każde bóstwo, jak każdy bożek, wiadomo, ale w tamtych czasach był czczony jako Bóg, bo Baal znaczy Pan. Był Panem deszczu. A co za tym idzie, był panem urodzajów. I dlatego w ościennych narodach był jednym z głównych bóstw czczonych przez ludzi. Ludzie składali mu ofiary i prosili go o deszcz. I to wyjaśnia nam, dlaczego Eliasz modli się, aby 3 lata nie było deszczu. Bo chciał pokazać, że to nie Baal decyduje o tym, czy będzie padał deszcz, czy nie, ale o tym decyduje Bóg Wszechmogący. I pamiętacie historię Eliasza, modlił się i przez 3 lata nie spadła kropla deszczu. Ludzie umierali z głodu, z pragnienia, wysychały potoki, studnie, działy się rzeczy straszne. A potem Eliasz ukląkł przed Panem, zawołał, ta historia jest pięknie opisana, i przyszedł deszcz. I to wydarzenie pokazało, że Baal jest fałszywym bożkiem, jest kłamstwem. I tym uczynkiem chciał pokazać, chciał zachęcić Izraelitów, aby wrócili do Boga. Drodzy, druga historia, którą zapewne też znamy, to jest konfrontacja z kapłanami Baala. 450 kapłanów przeciwko jemu jednemu. Mówi, ułóżcie sobie drwa, złóżcie sobie ofiarę na nim i mówi, módlcie się do swojego Boga, niech spuści ogień na ten ołtarz. I oczywiście czytamy, że modlili się, nawet cieli się nożami, żeby w jakiś sposób pewnie zwrócić uwagę do swojego Boga, czy u swojego Boga. Eliasz kpił z tego, mówi, może usnął, może się zamyślił, głośniej, jeszcze głośniej. A kiedy minął czas, mówi, teraz odsuńcie się. I poprosił, aby jeszcze tą ofiarę, ten ołtarz zlano wodą, i to kilkakrotnie. A potem wzniósł ręce do Wszechmogącego Boga i mówi, Panie, wiem, że jesteś Bogiem Wszechmogący. Poślij ogień. I czytamy, co się wydarzyło. Przyszedł ogień, strawił wszystko, łącznie z kamieniami. Drodzy, to są historie, które Eliasz ma za sobą. Kiedy czytamy, to mówimy, wow, facet niesamowity, odważny, staje wobec króla, staje wobec kapłanów, wobec wszystkiego, co tam w tamtych czasach się działo. I drodzy, kiedy to wszystko wykonał, dostaje wiadomość, w zasadzie list gończy od żony króla, od Jezebel, która powiedziała, tak samo jak uczyniłeś z kapłanami, bo wiadomo, że oni wszyscy zostali unicestwieni. Mówi, tak samo jutro o tej porze zrobię z tobą. I wiecie, Eliasz popadł w panikę. I teraz chciałbym, abyśmy przeszli przez fragment Bożego Słowa. To jest Pierwsza Królewska, 19 rozdział od 2 wersetu. Przejdziemy przez kilka wersetów i przyjrzymy się, co się działo z Eliaszem. I zobaczycie, że Eliasz popadł w głęboką depresję. Być może już depresja pojawiła się znacznie wcześniej, ale tutaj objawia się już bardzo głęboka depresja. I proszę, czytajmy. 2 werset. Wtedy Jezebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. I w 3 wersecie czytamy. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Oto mamy pierwszy symptom depresji. Lęk. Eliasz zląkł się, wystraszył się. Tak jak powiedziałem, wcześniej cechowała go wielka odwaga. Był gotów na konfrontację. Jedną, drugą. Ale teraz popadł w lęk. 19:4. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a dotrzedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dość już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy od moich ojców. Mamy kolejne symptomy, objawy depresji. Separacja, oddzielanie się od ludzi, zostawił sługę, żeby mieć święty spokój, żeby już nikt do niego nic nie mówił. I dzień drogi, to jest około 20 kilometrów, poszedł dalej. Tam znalazł jakiś krzak jałowca i cóż, pragnienie śmierci. Boże, zabierz mnie. Nie chcę już żyć. To mówi człowiek, który jeszcze chwilę wcześniej przeżywa wielkie rzeczy z Bogiem. Poczucie niższości i braku wartości. Jestem taki sam jak moi ojcowie, jak przodkowie. Ci bałwochwalcy. Nawet nie zwracaj na mnie, po prostu mnie zabierz. Skończ z moim życiem na tej ziemi. Kolejny werset, 5 i 6. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Kolejne symptomy. Nadmierna senność. Ludzie w depresji chcą spać. Nakryć się, zgasić światło, spuścić zasłony i spać. Jak najwięcej. Brak aktywności, niechęć do działania. W depresji występuje często też brak apetytu. Ludzie nie chcą jeść, szczególnie w tej głębszej depresji. Jedzą na siłę. Bez przyjemności. Bo no, trzeba jeść. Choć trochę. Drodzy, kiedy czytam ten fragment, myślę sobie, niesamowite. Odwiedza go anioł. Potrącił go łokciem, mówi: obudź się, tu masz od kochającego cię Boga masz śniadanie, zjedz je. Ale Eliasz jakby tych rzeczy nie widział. Po prostu zjadł i znów się położył spać. Typowy objaw depresyjny. Dziewiętnaście, 7 do 10. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Tam, gdzie Mojżesz dostał tablicę z 10 przykazaniami. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Mamy kolejne symptomy. Pesymistyczna ocena własnych działań. No, działo się, ale jakie to ma znaczenie? To i tak wszystko na nic. Ciemne okulary. Poczucie osamotnienia. Zostałem sam. Ja jeden, nie ma już nikogo. Miał takie poczucie bycia w matni, że wpadł w coś, z czego nie ma wyjścia. A przed chwileczką czynił wielkie rzeczy w mocy naszego Boga. 19:11-14. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan, przepraszam, bo jeszcze może troszeczkę przeskoczyłem. Wyjdź i stań na górze przed oto, przechodzi, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz i w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wyjścia do pieczary. I wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie wstawałem w obronie Pana zastępów, gdyż synowie, i znów ta sama historia, porzucili przymierze Twoje, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Widzimy tutaj utrwalony, negatywny sposób myślenia u Eliasza. A z drugiej strony widzimy brak woli zmiany tego myślenia. To już jest, można powiedzieć, trzecie ponadnaturalne spotkanie, ale ono póki co nic nie zmienia w nastawieniu, w myśleniu Eliasza. Eliasz nie zwraca uwagi, że znajduje się przed majestatem wszechmogącego Boga. Pomyślmy przez chwilę. Ogień, trzęsienie ziemi, potężne zjawiska, które się dzieją przed tobą, a ty masz swój obraz, w ogóle cię nic nie rusza. Kiedy objawia się chwała Boża, to płaszczem zakrywasz swoją twarz, żebyś może nie widział, ale dociera do ciebie głos. Bóg zaczyna mówić. Tkwi w swoim przekonaniu. Zamiast cieszyć się obecnością Bożą. Mamy na inne opisy też tego wydarzenia, prawda? I tam jest zupełnie inna reakcja. A tutaj, okej. Ale to nic nie zmienia w moim życiu. Drodzy, czytając ten fragment z 1 Królewskiej 19, 2-19, mamy obraz człowieka w głębokiej depresji. Podkreślam, w głębokiej depresji. Wyróżniamy takie trzy podstawowe rodzaje depresji. Umiarkowaną. I umiarkowana depresja, jak jest, to nawet człowiek może nie zauważyć, że jest w depresji. To jest jakiś taki smutek przez dłuższy okres czasu. Na przykład ludzie, ktoś po stracie bliskiego może mieć taką depresję lekką. Że jest zasmucony, że nie potrafi się cieszyć. Ale to ma swoją przyczynę. I mówimy, że jest czas żałoby, tak? Kiedy człowiek w jakiś sposób musi poukładać sobie życie na nowo. Jest to czas smutku. I najczęściej ludzie z tego wychodzą. Rzadko się zdarza, że ktoś po stracie bliskiego do końca życia jest w depresji, jest w żałobie. Ale jest średnia depresja. I ta depresja już doskwiera. Już człowiek jest świadomy, że jest w złym miejscu, w złym punkcie. Jest trzeci rodzaj depresji, to jest głęboka. I ci ludzie zazwyczaj już tylko wstają z łóżka, żeby coś zjeść i żeby skorzystać z toalety. Nie myją się, czy nie chcą się myć. Jeść jak najmniej. Nic ich nie cieszy. Jedyne pragnienie, które mają, to umrzeć. I to jest ta najgłębsza depresja. I nie wiadomo dlaczego, nie potrafię odpowiedzieć, ale Eliasz znalazł się w głębokiej depresji. I teraz spróbujmy przyjrzeć się, w jaki sposób Bóg wyprowadza Eliasza z depresji. Jak to się dzieje? Bo go wyprowadził. Pierwszy krok. Bóg karmi Eliasza, podobnie jak w czasie suszy. A więc woda i chleb. I Eliasz doskonale to zna, bo w czasie suszy Bóg zaopatrywał go przez jakiś okres. Ptaki mu przynosiły chleb. Mieszkał nad potokiem i cieszył się Bożym błogosławieństwem. Wyobraźcie sobie, nie wiem, czy to było raz dziennie, czy rano i wieczorem te ptaki przynosiły, ale to tak jak list od Pana Boga. Kocham cię, pamiętam o tobie i proszę, zjedz to z radością i z wdzięcznością. Prawdopodobnie rano i wieczorem. Eliasz mógł przeżywać wspaniałe chwile, bo kiedy widział nadlatujące ptaki, to mówił, Bóg mnie kocha. Bóg troszczy się ode mnie, o mnie. Jestem ważny w Jego oczach. I Bóg czyni coś podobnego. daje mu chleb i dzban z wodą. I w ten sposób mówi, kocham cię, nie zapomniałem o tobie. Jesteś dla mnie kimś ważnym, szczególnym. Bardzo cię kocham. Ale co robi Eliasz? Zjada, wypija, gdzie się spać. Już w ten sposób to nie mówi do niego, że Bóg go kocha. Drugi aspekt to zapewne Bóg pragnie go posilić, bo jak wiemy, ludzie w depresji są słabi, fizycznie słabi, niedojedzeni, zaniedbani i potrzebują przede wszystkim, aby poprawić swoją kondycję fizyczną, aby móc wstać, zacząć działać. I myślę, że to jest ten drugi aspekt. I to jest pierwszy krok. Drugi krok, oczywiście to się powtarza, tak? Raz, drugi, ale drugi krok, po 40 dniach Eliasz dociera do Góry Bożej Choreb. Wiecie, to jest około 500 kilometrów. Pieszo przebył przez 40 dni i nocy 500 kilometrów. To jest trochę. Ja wiem, co to jest wędrówka, bo chodzę i jak człowiek dziennie zrobi 30 kilometrów, to już się czuje. Ale jeśli się to robi w upale, w skwarze, bez jedzenia, bez wody, to jest wielki wyczyn. Wiecie, ciekawe jest to, że Bóg mu nie każe tam iść. W ogóle nigdzie nie znajdziecie, że Bóg mówi, dobrze, czekam na ciebie na górze Choreb. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście anioł mówi, pojedz, bo przed tobą długa droga, bo Bóg wie, co człowiek zrobi. Ale Bóg nie kazał mu tam przyjść. Eliasz przychodzi i Bóg kieruje do niego słowo. Najpierw zwróćcie uwagę, kieruje do niego słowo. Bóg nie objawia mu się, kieruje do niego słowo. Prawdopodobnie Eliasz miał to bardzo dobrze przerobione, bo był prorokiem. Wiedział, kiedy Bóg mówi do niego. I Bóg mówi do niego, zadaje mu pytanie. Eliaszu, czy co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz? To pytanie ma głębokie znaczenie. Ponieważ osoby w depresji są w miejscu, w którym nie powinny być. I tutaj oczywiście mamy ten aspekt fizyczny, ale jeśli przyjrzymy się człowiekowi w depresji, mówimy o aspekcie duchowym. Jest w miejscu, w którym nie powinien być. Ucieczka od rzeczywistości. Jaka jest odpowiedź Eliasza? Pozwólcie, że jeszcze raz ją przeczytam. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli. Ciekawe, tak? Liczba mnoga. Twoje ołtarze. Ja wiem, że w Izraelu był jeden ołtarz, na którym składano ofiary. Więc tu już widzimy, że i Eliasz pewne rzeczy zaakceptował, które zagnieździły się w Izraelu. A twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Drodzy, musimy sobie zadać pytanie, co było przyczyną depresji Eliasza. I można tu się doszukiwać różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że są dwa podstawowe powody. Po pierwsze, Eliasz uważał, był głęboko przekonany, że Bóg wymaga obrony. Że on ma misję do spełnienia, musi obronić Pana Boga, bo jak on tego nie zrobi, to koniec. I drugie takie przekonanie, że tylko on może jemu to zapewnić, to uczynić. A więc te dwa aspekty, te dwa przekonania doprowadziły go do depresji. Choć nigdzie nie czytamy, że Bóg oczekiwał od niego i rozpaczał, że jak Eliasza zabiją, to koniec. Wręcz przeciwnie, mówi, taki jak ty, to ja mam jeszcze 7 000 w Izraelu. I mogę każdego z nich użyć dla swojej chwały. I tutaj ta rozmowa również niewiele pomaga. Bóg mówi do serca Eliasza, ale Eliasz nie słyszy tego, co Bóg mówi. I dochodzi do trzeciego kroku. Bóg osobiście spotyka się z Eliaszem. I Bóg objawia swój majestat, swoją potęgę, swoją chwałę. Być może Eliasz nigdy w życiu czegoś takiego nie widział. Słyszał Boży głos, widział, jak ogień z nieba spada, widział wiele rzeczy. Ale tutaj oto mógł zobaczyć majestat Boga. I tutaj znów pada to samo pytanie. Eliaszu, co tu robisz? Zapewne nie mamy pełnego opisu. Pewnie Bóg rozmawia z Eliaszem, ale widzimy skutki tego spotkania. Eliasz wraca do swojej ziemi. Znów 500 kilometrów z powrotem. Ale wraca z zupełnie innym nastawieniem. Ma zupełnie inne spojrzenie. Przedtem Jezebel była potężna, a Bóg był mały, który nic nie może. Tak musimy to zobrazować. Ale kiedy spotkał się z Bogiem, Jezebel jest nikim. Bóg Wszechmogący jest Panem nieba i ziemi. I drodzy, to jest piękne. Bóg objawia Eliaszowi, że los człowieka, los ludzkości, historia ludzkości jest w jego ręku. W jaki sposób? Mówi, wrócisz i namaścisz króla, tego człowieka na tego króla, tego człowieka na tego króla, tego na tego, tu tego proroka. To on decyduje. Mówi, zobacz Eliaszu, to ja decyduję, co się będzie działo na ziemi, a nie Jezebel. Kim jest Jezebel? Wiemy z dalszej historii, że tragicznie skończyła. Eliasz wraca pełen ufności do Boga. Już nie ma depresji. Już tą swoją historyjkę, którą dwukrotnie Bogu opowiadał, przestał opowiadać. Wrócił i uczynił to, do czego został powołany. Niektórzy teolodzy mówią, że to jest dramatyczna historia, że Eliasz źle skończył jako prorok. Ja widzę zupełnie co innego. Widzę człowieka, który uczynił wszystko, co Bóg mu nakazał. Oczywiście miał kryzys, a potem został zabrany do nieba. Kto chciałby w taki sposób trafić, pójść do nieba? Myślę, że każdy. Żeby Bóg powiedział, chodź. I jakiś wóz ognisty zjechał, wsiadaj, jedziemy do domu. To doświadczył Eliasz jako jeden z dwóch ludzi, bo nie będę wspominał Pana Jezusa. Ale Henoch i Eliasz tylko doświadczyli czegoś takiego. To jest piękna historia. To jest piękna historia i pouczająca historia dla człowieka z depresją. Bo jakże często widzimy tylko czubek swoich butów, gdy jesteśmy w depresji. A Bóg Eliaszowi, czy poprzez historię Eliasza pokazuje nam coś niesamowitego. Mówi, jest coś więcej. Nawet jeśli w tej chwili przeżywasz trudne chwile, to są trudne chwile. Teraz one przemijają. Ale ja cię powołałem do czegoś wielkiego. Do czegoś, o czym nawet nie masz wyobrażenia dzisiaj. Bądź mi wierny. Krocz moją drogą. Ktoś powie, piękna historia, bo jest piękna, ale jak to odnieść do życia chrześcijańskiego, do mojego życia? Wiecie, prawda jest taka, że większość z nas zostanie dotknięta depresją. Jeśli nie przeżyłeś, to prawdopodobnie doświadczysz jej w swoim życiu. Ale w jakim stopniu jej doświadczysz, zależy od tego, jaką postawę zajmiesz w swoim życiu. Jako chrześcijanin. Drodzy, otwórzmy list Jakuba 5,17. Pierwszą część przeczytamy. Ona mi się bardzo podoba. Z wielu powodów, ale dzisiaj w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Czytamy tak. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. To mówi wszystko. Oczywiście to jest powiedziane w kontekście modlitwy. I Bóg zwraca uwagę, że nie był kimś szczególnym. Bo kiedy czytamy o prorokach, to nam się wydaje, że oni tak pewnie nawet nie stąpali po ziemi. Oni się tak unosili lekko, ze 3 mm, żeby się nie pobrudzić. I taka potężna chwała otaczała ich. Ale tak nie jest. Byli ludźmi podobnymi do nas. To, co ich wyróżniało, to to, że zostali powołani do służby i byli w tym wierni. I wykonywali Boże dzieła. I to słowo, że Eliasz był podobny do nas, oznacza, że my jesteśmy podobni do niego. A to oznacza, że ty i ja możemy popaść w depresję. To się może wydarzyć w twoim czy w moim życiu. Wystarczy, że ktoś bliski umrze. Ktoś z twojej rodziny. I zaczniesz doświadczać depresji. Jak głęboko zajdziesz? To jest pytanie. Wystarczy, że będziesz miał szefa tyrana w firmie i w odpowiednim momencie nie pożegnasz się z tą firmą, nie poszukasz sobie lepszej pracy i w krótkim czasie będziesz miała depresję. Kiedy przyjdzie poniedziałek rano, będziesz blady, będziesz się trząsł, będziesz lękał się, co cię spotka, kiedy przekroczysz drzwi swojej firmy, w której pracujesz. A potem nadejdzie czas, jeśli nie uporządkujesz tych rzeczy, nie zareagujesz na to, że będziesz się lękał poniedziałku, w ogóle będziesz się lękał wstać w poniedziałek, a w niedzielę wieczorem będziesz prosił, Boże, żeby się to już skończyło. Najlepiej, jakbyś mnie zabrał. I przesuwamy się powoleńku w kierunku głębokiej depresji. Powodów może być wiele do depresji. Naprawdę wiele. Kryzysy w małżeństwie. Sprawy finansowe. Jakieś biznesy, które nie wyszły. Różne rzeczy mogą być przyczyną depresji w życiu człowieka. I tą historią chciałem pokazać, że nas, chrześcijan, to również nie omija. Możesz popaść w depresję. Ale ważne jest, co z tym zrobisz. Być może dzisiaj jesteś w miejscu osamotnienia. Bo depresja to często samotność, oddzielenie. Jesteś w miejscu lęku, beznadziei. Może jedynym twoim pragnieniem jest odejść z tego świata. Drodzy, chciałbym to mocno podkreślić. Wierzę, że pytanie, które Bóg dwukrotnie zadał Eliaszowi, dziś kieruje do nas. Szczególnie do tych, którzy są w depresji, którzy przeżywają trudny czas. Co tu robisz, Barbaro, Alicjo, Katarzyno, Mateuszu, Krzysztofie, Robercie? I mógłbym tu wymieniać całą listę imion. Co tu robisz? Twoim i moim powołaniem nie jest leżenie w łóżku i patrzenie w jeden punkt na suficie i użalanie się nad sobą. To nie jest twoje i moje powołanie. Boże Słowo powiada, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. I to nie jest coś, co jest uzależnione od okoliczności. No, jak wszystko się będzie dobrze układało, no to wtedy ten pokój, ta radość, ta sprawiedliwość całkiem fajnie, jako dodatek. Ale kiedy czytam historię chrześcijaństwa, to zazwyczaj chrześcijanie mieli podgórkę. Ale idąc pod górkę, mieli pokój, mieli radość i mieli Bożą sprawiedliwość. Bo to jest coś, co jest dane od Boga. Do tego zostaliśmy powołani. Ale aby się w pełni tym cieszyć, musimy odrzucić nieprawdziwe przekonania. To przede wszystkim one nas prowadzą do depresji. Bóg mnie nie kocha. Tyle się modlę i nic. Dalej czuję to samo. Zapomniał o mnie. Jakbym słyszał Eliasza. Nie srebrem, ani złotem zostaliście wykupieni, ale drogocenną krwią Syna Bożego. Bóg jest dobrym ekonomistą. On zapłacił wysoką cenę za ciebie i naprawdę jesteś ważny, drogocenny w Jego oczach. Nie zapomnę o tobie. To może my zapomnieliśmy o Nim. Często, kiedy rozmawiam, a zdarzam się dosyć często z osobami, to zauważam, że właśnie zapominamy o Bogu, o Jego obietnicach. O tym, co mówi o nas. A mamy własne wyobrażenia, których nie pozwolimy sobie odebrać. I to nas prowadzi do takiego dysonansu, bo co innego mówi Biblia, a co innego jest w moim życiu. Takie rozdwojenie. A to z kolei prowadzi nas do depresji. Drodzy, na bazie moich skromnych doświadczeń, które powiedzmy zdobyłem gdzieś tam prowadząc klub, uważam, że wyjście z depresji jest procesem. Chcielibyśmy to załatwić jedną modlitwą. Panie Boże, uwolnij mnie, dziękuję. Wstaję z kolan, oczepuję i już jest wszystko w porządku. Nie znam takiego przypadku, natomiast obserwuję i widzę, że wielu ludzi wychodzi z depresji krok po kroku. Jest to proces. Tak jak to by miało miejsce w przypadku Eliasza. 3 spotkania ponadnaturalne, bo jedno z aniołem i 2 z Panem Bogiem. I dopiero to przyniosło przemianę w życiu Eliasza. I drodzy, kończąc, chciałbym zachęcić, szczególnie tych, którzy przeżywacie. Może dopiero dzisiaj uświadomiłeś sobie, że właściwie to mnie dotyka. Nie byłem nawet tego świadomy. Chciałbym zachęcić, abyśmy stanęli przed Bogiem, przed naszym kochającym Bogiem i powiedzieć: Boże, chcę przemiany. To się będzie wiązać z rewolucją. Bóg będzie dotykał twoich przekonań, twoich myśli, po to, aby zrobić miejsce dla Jego myśli, dla Jego prawd. Abyś mógł swoje życie budować na Bożym Słowie. Jeśli miejsce jest zajęte, jeśli mamy jakieś meble i nie chcemy ich wyrzucić, to daremnie, żeby ktoś chciał podarować następne, piękniejsze i lepsze. Powiesz: wiesz co, nie ma miejsca, nie przyjmę. Podobnie jest tutaj. Jeśli będziesz trzymał się kurczowo swoich przekonań, swoich, można powiedzieć, w przypadku Eliasza to były kłamliwe przekonania. Miał złe przekonania o Bogu i o swojej misji. To nie będzie miejsca na Boże Słowo, na Boże obietnice. Dlatego warto stanąć przed Bogiem i podjąć decyzję: Boże, chcę wyjść z tego. Jestem gotowy współpracować z Tobą. Jak myślicie, jaka będzie odpowiedź Pana Boga? Bóg jest gotowy, bo nas kocha. I chce cię wyprowadzić na niwy zielone, abyś mógł śpiewać Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych mnie pasie. I drodzy, stańmy teraz przed Jego tronem. Pochylmy nasze głowy. Wejrzyjmy w siebie. Zadaj sobie pytanie, w którym miejscu jesteś. Być może ktoś, kto nas ogląda dzisiaj, powie: tak, wiem, o czym mówisz. Chcę dzisiaj przyjść do Boga. Chcę stanąć przed Jego majestatem i pragnę rewolucji w moim życiu. Chcę jak dawniej cieszyć się i radować, bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Ojcze, dziękujemy Ci za Pana Jezusa, którego posłałeś, który przyszedł na ten świat, aby dokonać rewolucji. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że wziąłeś nasze grzechy, nasze nieprawości, zaniosłeś je na krzyż. Dziękuję Ci, że zmartwychwstałeś i dziękuję Ci, że obdarzyłeś nas nowym życiem. Życiem, które cechuje pokój, miłość, radość. Tak przychodzimy teraz przed Twój tron, Panie. Ty znasz nasze serca. Wiesz, co przeżywamy. Proszę Ciebie w szczególny sposób o te osoby, które dzisiaj szczerze przed Tobą mówią: tak, Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję, żebyś mnie dotknął. Potrzebuję, abyś mnie wyprowadził z tej matni, aby mógł znów cieszyć się i radować Twoim zbawieniem. Dotykaj się teraz. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że przechadzasz się pośród nas, że Twoja moc jest nieograniczona na tym miejscu. Dotykaj się każdego z nas. Panie, tak bardzo Ciebie potrzebujemy. Twojej łaski, Twojej mocy, Twojego słowa, słowa pociechy, słowa podniesienia. Dziękuję Ci, że mówisz teraz. Mówisz do naszych serc, Panie. Przez swojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Ty jesteś naszym wyjściem. Ty jesteś naszym rozwiązaniem. Ty jesteś moją mocą, moją siłą, moją mądrością, moją nadzieją, moją miłością. Dziękuję Ci, Panie, że możemy kroczyć przez życie w ufności do Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś naszym Bogiem. Bogiem, któremu powierzyliśmy nasze życie. Bogiem, który mocno trzyma nas w swoich rękach. Błogosław tych, którzy teraz cichym westchnieniem wołają do Ciebie. Niech te łańcuchy depresji opadną w Twoim imieniu. Niechaj przyjdzie pokój i radość w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, jeśli modliłeś się, zrobiłeś dobry początek. Tak jak powiedziałem, jest to proces. Dobrą rzeczą, jeśli wiesz, że jesteś w depresji, znajdź sobie przyjaciela, przyjaciółkę, jeśli jesteś kobietą. Kogoś, z kim możesz szczerze porozmawiać o swoich sprawach. Po prostu pójdź na kawę i porozmawiać. Kogoś, kto wiesz, że Ci pomoże, że Cię zrozumie, że Cię wesprze, że będzie się z Tobą modlił i wołał do Boga. To jest bardzo ważne. Nie myślcie, że po jednej modlitwie wszystko jest zamknięte. To jest początek. Jesteśmy również jako pastorzy, starsi, jesteśmy do dyspozycji. Nie wstydźmy się przyznać, że mam depresję. Nie ukrywajmy tego. To jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić w swoim życiu. Bo to pójdzie dalej. Też chciałbym wspomnieć, że mamy spotkania w klubie. Ktokolwiek, nawet jeśli słuchasz, jesteś tylko uczestnikiem przez internet, przyjdź we wtorek na godzinę 18 tutaj. Na dole, tam w klubie mamy spotkanie. Modlimy się, zachęcamy, budujemy dobry fundament, aby trwać w Chrystusie, aby trwać w Jego mocy. A Bóg jest z nami. Wiecie, przez te 3 sezony mogłem oglądać, jak Bóg przemienia życie moich braci i sióstr. Jestem Mu za to wdzięczny. Przyjdź. Jesteś powołany, aby żyć w sprawiedliwości, radości i pokoju. Amen.